Słuchasz SBS po polsku. Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au/polish.
Nazywam się Ania DeLong. Mój nickname to katastrofa, a jednocześnie nazwa mojej marki ciuchowej. Przyjechałam do Australii 18 lat temu za wielką miłością, która niestety się skończyła, ale została miłość do Australii. Najpierw przyjechałam do Queensland na Sunshine Coast. Chciałam się odciąć od Polski, od polskości i przeżyć coś zupełnie nowego, więc mieszkanie na małej farmie na tropikach było super ekscytujące. W ogóle nie myślałam o Polsce, nie chciałam mówić po polsku, chciałam tylko mówić po angielsku. I wchłaniałam przyrodę, naturę i dzicz. Tak było przez pierwsze lata i cieszyłam się, że mogę wychowywać dzieci właśnie w takiej naturze i gotować zdrowe rzeczy, hodować. Dużo cytrusów, pomarańcze, mandarynki, ryny, awokado. Też mieliśmy kury, które namiętnie atakował pyton, który zakradał się nocą. Było to bardzo ciekawe, ale po kilku latach zaczęłam czuć dużą przepaść, taką kulturową przepaść między mną a ludźmi, którzy tam mieszkali. Zaczęło mi brakować wtedy rozmów po polsku, kultury polskiej. Było wszystko fajne, był super lifestyle, tropikalny, surferski, plażowy, hippisowski, new age'owy, medytacja, organiczne jedzenie, ale nie było głębi emocjonalnej i komunikacja emocjonalna była bardzo, bardzo płytka. Tak, no i to właśnie takie pani przy kasie w sklepie pytała się how are you? Ja mówiłam, że dzisiaj nie najlepiej. To nie wiedziała w ogóle, co ma zrobić ze mną. I spuszczała wzrok i już się ze mną szybko żegnała. A później Melbourne. Pamiętam, jak przyjechaliśmy do Melbourne i spojrzałam na miasto z mostu i zakochałam się. To było 10 lat temu i dzisiaj tą samą miłością kocham Melbourne. Z tą samą miłością, jak nie większą. Jeszcze głębsza jest ta miłość. Uwielbiam ten miks kulturowy, uwielbiam brud ulic, uwielbiam podarte plakaty na ścianach, graffiti, uwielbiam ludzi, którzy marudzą i narzekają czasami.
Pracownia Ani, różowy stół, kwadratowy, pudełka z jakimiś skrawkami materiałów kolorowych, kupę nici w jednym pudełku kolorowych, w innym jakieś nożyce, jak twoje dzieła na ścianach wiszące, robione na szydełku,
na
tak?
Szydełku, tak. Ja traktuję włóczkę jak farby. Zbieram włóczki w opshopach, bo mogę je kupić w takich dużych workach bardzo tanio. Normalnie w takich sklepach jak Spotlight jedna włóczka dużo kosztuje, a w opshopie mogę mieć ten rozmach i kupić sobie mnóstwo kolorów i później siadam. Nie mam jakichś skomplikowanych technik szydełkowych i mieszam te kolory. Mieszam, bawię się tym jak farbą. Czuję, jakbym mieszała farby. Tak, są takie szybkie szkice, szybkie pomysły. Czasami zapisuję swoje pomysły w formie słów, ale najczęściej robię szkice, bo muszę to zobaczyć wizualnie, sobie wyobrazić trochę na papierze. Tak, brałam udział w kilku wystawach. Jedna była w Ballarat, w Galerii Sztuki, ale też w różnych wystawach lokalnych. Tak, bo ja tu traktuję bluzę jako kanwas, jak płótno, jak takim, na którym się mogę wyrazić. To jest mój wewnętrzny miks, to jest miks ulicy, bo się wychowałam na ulicy w Krakowie, na osiedle Kurdwanów. A z chłopakami malowaliśmy graffiti, to był początek lat 90., kiedy przyszła do Polski kultura hip-hopowa i generalnie cały clubbing. Wszystko było takie świeże, nowe, fascynujące. Moja pierwsza kaseta hip-hopowa to był album Cypress Hill. No, słuchaliśmy dużo amerykańskiego hip-hopu, Rakim, Mobb Deep, Tribe Called Quest, Biggie, Wyclef Jean, pamiętam z Lauryn Hill, mnóstwo Beastie Boys, o Boże, tak, Erykah Badu, Wu-Tang Clan, to z chłopakami to w kółko. Kółko katowaliśmy. Zaczęliśmy mieć stacje telewizyjne typu MTV, Viva. Widzieliśmy, co się dzieje. Coraz więcej informacji z zachodu i nas to bardzo fascynowało. No, bo to jest taka, wiesz, to jest płynie w moich żyłach. Ja nie umiem tego wytłumaczyć. Ja bardzo lubię surowy wygląd moich ciuchów. Lubię, jak gdzieś tam się snuje nitka, właśnie jak jest taka nierówna farba i zaciek. Wynika to z tego, że zawsze dążę do tego, żeby moje rzeczy wyglądały bardzo perfekcyjnie. Ale w trakcie procesu tworzenia zrozumiałam, że właśnie całe piękno jest w tej nieperfekcyjności. No babcia zawsze robiła na drutach. Na przykład tą poduszkę mi zrobiła. Wszystkim zrobiła. Wnuków ma ze 40. Zrobiła każdemu przed śmiercią. Każdemu wnukowi, każdej wnuczce zrobiła taką poduszkę. Poduszka jest w kształcie koła. No i wygląda jak kwiatek, stokrotka. Aha, i te szablony jeszcze, bo ja wycinam szablony i używam farby w sprayu, odbijam to na tkanie.
tkaninach. Moja babcia co 2 lata odświeżała kuchnię i swoje pokoje. Miała swoje własne szablony. Miała szablony z kwiatami i robiła takie szlaczki na ścianach. To pewnie to też gdzieś stąd się wzięło, że ja lubię te szablony. Ta babcia zawsze robiła ozdoby na choinkę. Zawsze siedzieliśmy przed świętami, jak już praca na gospodarstwie ucichła, to zawsze siedzieliśmy w domu z babcią i robiliśmy ozdoby świąteczne. Też z recyklingu, z materiałów z recyklingu, z opakowań po cukierkach, po czekoladach. Babcia nas uczyła, jak to składać, zwijać i robić z tego gwiazdki.
Gdzie babcia mieszkała?
W Sułkowicach, 30 kilometrów pod Krakowem, w stronę Zakopanego.
Nie? Czyli góry piękne.
Góry, pagórki, tam spędziłam większość swojego dzieciństwa. Dużo, ja nawet pamiętam żniwa, takie żniwa, gdzie dziadek kosił zboże kosą. Kazał nam się trzymać z daleka, żeby nam nic nie przyciął. Nie przyciąć nóg. To było bardzo poważne zajęcie. Myśmy chodzili i zbierali kłosy, żeby nic się nie zmarnowało. I robiliśmy tak zwane, to było nasze zadanie dzieciaków, robić powrósła. Wiesz co to jest? Powrósło to zbierasz garść zboża, zwijasz w taki supeł specjalnym ruchem i tworzysz taki długi, długi, długi sznurek z tego. I tym sznurkiem później się zawijało snopek.
Teraz w Australii, za czym tęsknisz w Polsce?
Nie tęsknię tak bardzo. Ja już jestem tutaj. Ja już mieszkam tutaj. Mam swoje życie tutaj.
Tęsknię na przykład za szarlotką z lodami waniliowymi, a w Loch Kamelocie w zaułku niewiernego Tomasza w Krakowie. To jest przy rynku głównym, taka mała uliczka. Tęsknię za obiadem u rodziców niedzielnym. Tęsknię za niedzielną posiadówką, taką siestą w ogrodzie u babci. Tęsknię za spacerami u babci po lesie, nad rzeką. Tęsknię za najbliższymi, tęsknię za moimi rodzicami, za rodzeństwem. Ale jesteśmy w kontakcie, dzwonimy do siebie na bieżąco.
A jak dajesz sobie właśnie radę z tym homesickness, gdy cię napada?
Słucham muzyki, słucham dużo polskiego hip-hopu. Polski hip-hop wychodzi z jakiejś tam biedy, wychodzi z kłopotów, z blokowisk. Lata 90., kiedy ja dorastałam, były ciężkie, nie było pracy, było dużo takiej marchewki na kiku, ale nie mogliśmy jej nigdy złapać. Widzieliśmy, że jest dużo możliwości, ale było jeszcze ciężko, żeby się rozpędzić. Więc często gdzieś tam buczyliśmy się po osiedlach. Snuliśmy się. Tak jak mówi teraz Taco Hemingway. Że z tego snucia dużo rzeczy twórczych wynikało. Właśnie malowanie na ścianach albo długie, filozoficzne rozmowy. Ale wiem, że wtedy byliśmy bardzo sfrustrowani. No i w polskim hip-hopie czuć tą frustrację, że chcemy tak dużo zrobić, jakby ta kreatywność się obudziła. Dlatego często słucham sobie polskiego hip-hopu, bo tam jest dużo mądrości.
Teraz naszywam naszywkę na t-shirt nowej kolekcji, a logo jest nadal to samo. Powstało jakieś 20 lat temu, zupełnie spontanicznie. Wyraża jakieś emocje. Kilka lat temu wyjęłam z szuflady ten szablon i zaczęłam odbijać na tkaninie i stwierdziłam, że wow, że ta kobieta ma dużo emocji w sobie i do tego zaczęłam naszywać łezkę.
A to w Krakowie jeszcze było 20 lat temu? A
to akurat było w Gdańsku. Mieszkałam wtedy w Gdańsku, pracowałam dla firmy Reserved jako projektant i po godzinach pracy w korporacji próbowałam być kreatywna i właśnie być widziałam sobie te szablony, różne szablony i malowałam na ścianach w Gdańsku.
Pomysł się też wziął z tego snucia pod blokami?
Pewno tak, bo my z chłopakami malowaliśmy, pisaliśmy pisakami w windzie różne słowa, różne napisy, wymyślaliśmy sobie ksywki, wycinaliśmy szablony, potrafiliśmy siedzieć po szkole, siedzieliśmy u mnie albo u nich i rysowaliśmy projekty na graffiti godzinami, słuchając muzyki i zawsze była muzyka, zawsze muzyka w ogóle mnie bardzo inspiruje. Kot nam trochę przeszkadza. Chodzi tu.
Kot, pies i zupę gotujemy.
Także snuliśmy się, rysowaliśmy, snuliśmy się później, piliśmy sobie jakieś piwko na klatce w zimie i dużo rozmawialiśmy o życiu i o tym, co o możliwościach i o perspektywach.
A jak wracasz tam, to sąsiedzi poznają cię jeszcze z bloku?
Tak, dobrze się znamy, bo ja się wychowywałam z ich dzieciakami. I zawsze jak przyjeżdżam, to się spotykamy.
Pewnie jest, o Ania przyjechała, na jak długo, jej to mama się pewnie cieszy.
Tak, i biega boso po klatce, jak jej nie zimno.
Tak, wtedy, takie teksty?
Tak, jak wracałam, przyjeżdżałam z Queensland, dla mnie to było normalne, że sobie biegałam boso wszędzie. Boże, bez skarpetek, bez pantofli. No, także to snucie wydaje mi się, że było bardzo istotne i bardzo otwierało dużą
kreatywną przestrzeń.
Teraz właśnie ja jestem mamą i mam dwójkę dzieci i mam mniej czasu na snucie się i bardzo tęsknię za tym, bo no, jest dużo obowiązków i rutyny i jest mało czasu na snucie się i tęsknię za tym, żeby tak po prostu pójść.
Tworzysz sobie tutaj w swojej dzielnicy taką namiastkę jakby tego osiedla swojego z Krakowa, prawda?
Trochę tak, bo tu jest, tu gdzie mieszkam, w Sunshine, jest bardzo dużo różnych kultur. W ogóle mam super sąsiadów, też w różnym wieku, ludzi, dużo różnych historii. Takie jest to, nie wiem, takie jest wszystko żywe. I to nawet jak się spotykamy, takie żywe i szczere. Chyba pierwszy raz w Australii tego doświadczam. Ostatnio zrobiliśmy sobie małe ognisko u mnie przed domem. Wszyscy się zebraliśmy, siedzieliśmy. Poznałam panią Wandę, która mieszka na mojej ulicy. Mówiła, że chciałaby kiedyś robić pierogi razem.
Ania wyciąga teraz swoje materiały, z których szyje. Każdy materiał to jakaś historia, nie?
Na przykład patrz tutaj. Takie kupiłam w second handzie. Takie serwetki, jak tak zwane op-shop. Serwetki, które mogę wszyć, doszyć do spódnicy. Tutaj mam takie lniane ręczniczki. Tego chcę zrobić kurtkę sportową. Ale tutaj jest cała skarbnica.
Moich materiałów głównie są to poszewki albo prześcieradła.
To jest 100% bawełna.
A dlaczego to jest dla ciebie ważne, żeby materiały, które używasz, były właśnie z tych sklepów z używaną odzieżą?
Po pierwsze, uważam, że jest za dużo masowej produkcji, jeśli chodzi o ciuchy. To jest bez sensu w ogóle produkować nowe tkaniny, kiedy jest mnóstwo starych, których już nikt nie chce i chce je używać, te niechciane materiały. Co ma mega sens i w ogóle co mnie bardzo cieszy, bo ja nie mam satysfakcji z tego, jak kupuję nowy materiał, świeżo wyprodukowany, jeszcze pachnący fabryką. Mam satysfakcję z tego, jak znajdę cudowny materiał, który ma historię i mogę przetłumaczyć tą historię na współczesny język mody. Jakiś materiał, na przykład ten w eukaliptusy i zrobić z tego sportową, streetwearową kurtkę. Albo luźne gacie, takie hip-hopowe. Dla mnie tu musi być coś więcej, musi być głębsze, musi być indywidualne. Te rzeczy, które robię, trafiają bezpośrednio do indywidualnych klientów, którzy się cieszą tym, że mają coś unikatowego. Tak, ten na przykład jest Transformers, dzieciaków. Jakieś 80 lata. Tak sobie pomyślałam, że można zastosować super kontrast i zrobić z tego sukienkę z robotami, Transformersami. O, tu jest fajna Pocahontas. Z tą Pocahontas chciałam uszyć taką też sukienkę. To robię wszystko sama i czasami brakuje mi czasu. I ostatnio szukałam fabryk tutaj w Melbourne, bo chciałabym to robić tutaj na miejscu, żeby mieć nad tym kontrolę, bo z takimi materiałami wyszukanymi to muszę bezpośrednio pracować ze szwalnią. Także teraz jestem na etapie szukania szwalni, która pomogłaby mi przyspieszyć proces. Ale i tak te wszystkie rzeczy, ze względu na to, że materiały są unikalne, to i tak każda rzecz, nawet jak będzie w podobnej formie, nie będzie inna. Odbijam sprayem moje szablony. Teraz robię naszywkę z napisem Roots i w kolorach biało-czerwonych. Używam czarnego sprayu. Na otoczki. Uwielbiam dźwięk farby w sprayu. Mi przypomina moje lata młodości. Graffiti i nielegalne akcje i bieganie, uciekanie przed policją. Było dużo emocji. Tak. Ja nie umiem tego wyjaśnić tak logicznym umysłem. Po prostu dużo rzeczy, dużo przestrzeni we mnie twórczych się uaktywniło. W Australii, takich kreatywnych, na takim duchowym poziomie i mi się wydaje, że to pewnie by się w Polsce tak nie otworzyło jak tutaj. Także jestem wdzięczna za to, że mogę... Nie wiem, może nawet w samym Melbourne inspirują mnie ludzie, natura mnie inspiruje. Nie wiem, to wszystko jest przesiąknięte. Ta ziemia coś w sobie ma dobrego. Ja tak bardzo nie wnikam, słucham oczywiście i wspieram pierwsze narody, ale ja bardziej to czuję, nie wiem, i dużo rzeczy się otwiera tak nawet niespodziewanie we mnie.
Zainteresowało Cię? Chcesz usłyszeć więcej? Słuchaj nas na podcastach dostępnych w Apple Podcast, Google Podcast czy Spotify lub w jakimkolwiek innym, który używasz.